Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, słoneczne mówimy ze studia Radia Szczecin. 510-37-36 to jest numer do studia właśnie i 510-37-32 to jest numer czynny całą dobę. Czas reakcji czujny i jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje, Sławomir Olik za chwilę zasiądzie przy telefonach, już jest, nie, jeszcze nie ma Sławka i ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dziś przed nami w godzinie programu kilkoro gości, no i kilka tematów. Najważniejszym wydaje się teraz nadchodząca susza, jeszcze gdzieś tam pokłady wilgoci pod ziemią są, ale jednak na razie deszczu nie będzie. Być może w Szczecinie dopiero we wtorek co nieco popada. No i w tym kontekście rozgorzała dyskusja na temat trawy. Kosić, nie kosić. Taka dyskusja rozgorzała na przykład na szczecińskich pomorzanach, o czym informuje portal w szczecinie.pl. No i tam opinie są różne o tym koszeniu, a my dzisiaj wrócimy do tego tematu, jak mądrze kosić, czy może nie kosić. O tym będziemy rozmawiać ze specjalistą od uprawy roślin. Ale to nie wszystkie tematy, bo mieszkańcy ulic Ślicznej, Korzennej, Familijnej i jeszcze kilku, być może nadal nie mają wody. Są to ulice położone na terenie osiedla Krzekowo-Bezrzecze. Zapytamy Hannę Pieczeńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego kiedyś, a teraz z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, jak to jest z tą wodą, jest czy będzie, no i dlaczego nie ma, jeżeli nadal brakuje. No i jeszcze porozmawiamy o uszkodzonej studzience, o której informują nas słuchacze. Na prawym pasie przy zjeździe ze Stakady Pomorskiej w stronę miasta ustawiono barierki i od ubiegłej środy nic się tam nie dzieje, a kierowcy mają spore utrudnienie. No i jeszcze będzie o memach. A właściwie o jednym memie dotyczącym butelek, do których od 1 lipca w Polsce mają być przymocowane nakrętki, więc jeżeli jakiś napój będziemy pili, to taka nakrętka gdzieś się nam tam koło ust będzie majtała. Są nawet memy na ten temat. Jeden z takich memów, mam nadzieję, że znajdzie się na naszej stronie internetowej i będziemy mówili o tym, co to za pomysł, żeby nakrętka musiała być obowiązkowo trwale, mocno przymocowana do butelki. Czyżby to był kres zbierania nakrętek przez różne fundacje pomocowe, bo nakrętki to tworzywo sztuczne, które jest bardzo, bardzo dobrej jakości i jest ono pożądane przez producentów opakowań. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale teraz, zanim będą pierwsi goście, komentarz dotyczący przywożenia jedzenia pacjentom do szpitala, ale nie tylko o tym, bo ta sprawa zainspirowała słuchaczkę do bardziej ogólnej refleksji nad nami, nad społeczeństwem.
Dzień dobry, mieszkanka Szczecina. Przysłuchuję się audycji Czas Reakcji i dochodzę do wniosku, że jednak ludzie to straszne samoluby są. Nieważne, czy chodzi o zamawianie posiłków do szpitala, gdzie ludzie są na dietach, przed zabiegami. Często sale są wieloosobowe i takie zapachy. To nie jest nic miłego. Do tego jeszcze generowanie mnóstwa ilości śmieci, na które placówki nie są przygotowane ani do segregacji, ani do zbierania tego wszystkiego. Tak samo na drodze jesteśmy bardzo samolubni. Nie zwracamy uwagi na innych uczestników. Jadę, bo mi wygodnie środkiem. Jadę, bo mi wygodnie szybciej, mimo że nie powinnam. Dotyczy to również protestu rolników. Zwróćmy uwagę też na to, że jeżeli nie wprowadzimy zmian dotyczących rolnictwa, nie mówię, że konkretnie te rozwiązania, które są zaproponowane już na teraz w Zielonym Ładzie są dobre, ale za chwilę nie będzie dobrej gospodarki wodnej, nie będzie dobrej gospodarki owadami, nie będzie po prostu dobrego jedzenia z uwagi na to, że sami sobie to wszystko niszczymy. To samo z komarami. Komar mnie gryzie, coś strasznego, po prostu przyroda jest okrutna. No zastanówmy się, po prostu się zastanówmy nad niebezpiecznymi chemicznymi opryskami, które zabijają nie tylko komary, ale inne owady. Troszeczkę więcej życzliwości, troszeczkę więcej uważności, troszeczkę mniej samolubności. Naprawdę będzie dużo lepiej. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Troszeczkę mniej samolubności, naprawdę będzie dużo lepiej. Na co dzień dostrzegamy tę samolubność, tak jak nasza słuchaczka. Chociażby znany zwyczaj wielu kierowców, niestety, najpierw hamowanie, a potem sygnalizowanie, że skręcamy. Parkowanie w taki sposób, żeby ktoś inny się nie zmieścił. No, można by mnożyć przykłady takiego samolubnego działania, a naprawdę byłoby nam o wiele łatwiej żyć, gdybyśmy byli wobec siebie życzliwi i myśleli o innych pobratymcach. 12.11 to jest czas reakcji. Teraz przenosimy się na estakadę pomorską, zjazd ze estakady w stronę Szczecina, w stronę centrum miasta, bo to już jest przecież Szczecin. Posłuchajmy.
Witam kierowców Prawobrzeża. Od kilku dni na nitce wjazdowej do miasta na wysokości elektrowni jest barierka, która utrudnia ruch. Moim zdaniem jest zbyt mało widoczna i trasy drogowe się nie mogą zacząć. Ja wiem, że jest po wyborach, tak? I nikt nie musi się starać, ale to jest przesada. Przyjeżdżam tu kilka razy dziennie i niestety ani raz nie widziałem żadnego pracownika, maszyny i tak dalej. Dziękuję.
Może miejsce dojrzewa do działań. W tej sprawie napisał także pan Michał. Prosiłbym o wyjaśnienie sprawy zablokowanego prawego pasa na estakadzie pomorskiej na wjeździe do miasta. Od kilku dni pas ten jest wydzielony przez barierki, lecz absolutnie nic tam się nie dzieje. Nie ma żadnej awarii rury, dziury w jezdni i tym podobne. No, my podejrzewamy zapadniętą studzienkę, a te podejrzenia wyjaśni, sprecyzuje, przestaną być podejrzeniami. Mam nadzieję, pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry, postaram się. Rzeczywiście jest tam wygrodzenie firmy Strabag. Kilka dni temu doszło do zniszczenia włazu. Podejrzewamy z innymi służbami, że jakieś pojazdy ponadgabarytowe przejechały i w kilku miejscach niestety te studnie się nam zniszczyły. Ta, o której mowa, jest zabezpieczona przez firmę Strabag, która w ramach gwarancji naprawi właśnie to miejsce. My przekażemy taką już solidny wyłaz, żeby rzeczywiście tam bardzo mocno to zabezpieczyć na wypadek innych tego typu okoliczności, choć mamy nadzieję, że więcej aut niedozwolonych nie będzie jeździło po ulicach naszego miasta. Niemniej służby działają, współpracują. Z tego co wiem, to jutro firma Strabag będzie prowadziła swoje naprawy i pojutrze powinien być ruch po tym pasie już normalnie puszczony.
O ile nie będzie musiała wiązać zaprawa i tak dalej i tym podobne?
No właśnie musi wiązać, dlatego nie jutro, tylko pojutrze ten ruch będzie puszczony. Musimy wszystko dokładnie potem, mówię, sprawdzić wszyscy, żeby docelowo naprawić te studnie właśnie, a nie za kilka dni wracać w to miejsce. Niemniej niestety najprawdopodobniej no to jakieś pojazdy bardzo mocno przeciążone, które nie powinny były tamten dojeździć, przejechały i nie tylko te, ale też kilka innych studni nam zniszczyło.
To cieszymy się bardzo, a teraz pan Michał napisał, pisze do państwa jako mieszkaniec ulicy Ślicznej w Szczecinie, chociaż temat dotyczy ulic Korzennej, Familijnej, Różany, Zakątek i tak dalej, w skrócie bocznych od ulicy Wroniej. Tak jak mówiłem na początku audycji, to Krzykowo bez rzeczy. Od godziny 9 nie mamy wody, telefon dyżurny z WIK informuje, że ktoś nas wczoraj powiadamiał, rozwieszał lub rozdawał kartki z informacją. Ja jednak takich kartek, jak i inni mieszkańcy, nie otrzymałem, więc jakieś było to zaskoczenie, kiedy o 9 przestała lecieć woda w kranie. Wczoraj pralki włączone, dzieci nie mogą się umyć, nie można zrobić ani kawy, ani herbaty, nie mówiąc o tym, że mieszka tu kilka osób niepełnosprawnych. To jest niedopuszczalne. Co tam się dzieje, pani Hanno?
Rzeczywiście powinniśmy mieć wszyscy wodę, ale czasami prowadzimy takie prace, które wymagają jej zakręcenie. I ja się również dowiedziałam, że stosowne informacje były rozdawane mieszkańcom, przekazywane do poszczególnych klatek. Może z jakiejś przyczyny nie wszyscy to o tym wiedzieli. Prace planowane związane z wymianą hydrantu, już wczoraj się przygotowaliśmy do nich. Dzisiaj rzeczywiście same te roboty zasadnicze.
Czyli to dzisiaj od 9 nie było?
Dzisiaj najpóźniej do godziny 14 woda już powinna powinna być. Rzeczywiście takie godziny wybraliśmy, w których większość osób jest w pracy, chociaż oczywiście nie wszyscy opuszczają swoje mieszkania z samego rana i bardzo przepraszamy za te niedogodności, ale czasami takie prace musimy wykonać, które wymagają, tak jak powiedziałam, chwilowego czy kilkugodzinnego wyłączania wody.
A te prace to związane z jakąś przebudową?
Wymiana hydrantu tam była zaplanowana.
Po prostu tylko ta wymiana hydrantu, no a jeżeli wymiana hydrantu, no to nie może być ciśnienia,
siłą
prawda?
Siłą rzeczy. Tak. Dlatego, no powiedziano mi, że najpóźniej do 14:00, całkiem możliwe, że wcześniej uda się już tę wodę puścić. Tak jak powiedziałam, bardzo przepraszamy, ale czasami taka sytuacja ma miejsce, że na kilka godzin woda musi być wyłączona.
No i jeszcze temat, o którym szerzej porozmawiamy w jednej z najbliższych audycji. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Henryk z Pogodna. Ja proszę Państwa, w sprawie tych pomp, bo coś mi się tutaj nie zgadza. 65 lat temu, proszę Państwa, tu koło mnie zaraz pompy są. Chodziło się, bo jak nie było wody, po wodę, kolejka była, piliśmy i wszystko działało. Potem panowie co jakiś czas tam zamykali to wszystko, wyciągali jakieś filtry, nie filtry, zardzewiałe to było wytego i dalej się używało. I do czego zmierzam? Proszę Państwa, czy Niemcy budując te pompy od razu tą wodę taką niezdatną do tego, czy ona była zdatna? Od którego roku jest niezdatna nasza woda? Jeżeli ta woda jest niezdatna, jaki skład jest tej wody? Może z ciekawości bym się zapytał, czy żelaza, czy czego. Dziękuję, do widzenia.
Szereg pytań ma nasz dociekliwy słuchacz. Co pani Hanno? Umówimy się na jedno z kolejnych wydań.
Umówmy się, ja oczywiście postaram się jak najwięcej uzyskać tych informacji. Natomiast na razie tak jakby w takiej szybkiej odpowiedzi. Szanowni Państwo, 60 ponad lat temu standardy wody były zdecydowanie inne. Dzisiaj na nas nałożone są bardzo duże wymagania i one są mocno wyśrubowane odnośnie jakości tej wody. I my musimy ją wielokrotnie na wielu etapach sprawdzać. No a 60 lat temu wyglądało to zdecydowanie inaczej. Więc jakby to jest pierwszy argument. No znak czasów i takich naszych podniesienia standardów nas jako mieszkańców i nas jako firmy. Ale właśnie tak jak pan redaktor powiedział, ja postaram się jeszcze więcej informacji zebrać i mam nadzieję, że w ciągu kilku dni będziemy mogli o tym porozmawiać szerzej.
No tak, bo będzie ciekawe dowiedzieć się, czy to jest po prostu na start ta tabliczka, że woda jest niezdatna do picia, czy odna od czasu do czasu jest badana. No wiadomo, że w sytuacjach awaryjnych, jakichś klęsk żywiołowych, no to z takiej wody trzeba by korzystać, ale oby ta sytuacja nie była wymagana. To umawiamy się na kolejną rozmowę. Pani Hanno, przedstawiłem Panią na początku dzisiejszej audycji, zapowiadając rozmowę jako rzeczniczkę Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To taki stary nawyk. Potem się pomyliłem, ale teraz powiem, że nie. Rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, prawda?
Nie ukrywam, że nawet nie zarejestrowałam.
No bo Pani jeszcze nie słuchała naszej cennej audycji. Tak.
Ja słucham zawsze, natomiast teraz... w sensie dzisiaj na początku. Tak. No niemniej tak, za Zakład Wodociągów i Kanalizacji bardzo dziękuję za rozmowę i niebawem mam nadzieję usłyszymy się, porozmawiamy o pompach.
Pozdrowienia, wszystkiego dobrego. 12:18 to jest czas reakcji. No i teraz będziemy rozmawiali o trawie. No tak, bo rozgorzała dyskusja w Szczecinie.pl podaje, że na takim portalu dotyczącym mieszkańców i dla mieszkańców Pomorzan rozgorzała dyskusja, bo tam spółdzielnia Kolejarz jeszcze nie kosi trawników. Trawa po pas to może nie, ale po kolana na pewno. Jednym się to nie podoba, innym się podoba. Prezes spółdzielni tłumaczy, że 4 razy w roku jest koszenie, jeszcze nie nadszedł czas, no ale z drugiej strony przypomina o tych niedoborach wody, o tej suszy. No i dyskusja gotowa. No ale niech ten spór, czy kosić, czy nie kosić, rozsądzi nasz gość, pan dr Krzysztof Wraga, właściciel gospodarstwa ogrodniczego, ekspert Akademii Działkowca, czyli naszej audycji w Radiu Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, kosić czy nie kosić? Oto jest pytanie, tak nawet pan prezes Mirosław Bajzer z spółdzielni Kolejarz napisał. No właśnie.
No i właśnie to jest dosyć trudne pytanie, bo tu musimy zacząć od tego, czy mamy do czynienia z trawnikiem, czy mamy z jakąś powierzchnią porosniętą przez trawę i rośliny łąkowe. Bo jeżeli to jest taki trawnik z prawdziwego zdarzenia, czyli ładny, oczyszczony, bez kwastów, służący naszej rekreacji, odpoczynkowi, no to należy to kosić. Natomiast jeżeli mamy taką właśnie powierzchnię jakąś, którą potocznie nazywa się trawnikiem, a nie jest trawnikiem, no to tutaj pan prezes może mieć częściowo rację, że tu powinniśmy ograniczać to koszenie.
Spółdzielnia ma obowiązek koszenia, koniec i kropka. Ta dzika przyroda wokół zabudowań mieszkalnych to też siedlisko insektów, kleszczy, komarów, moli, robaków wszelkiej maści oraz dobry kamuflaż do przemieszczania się na przykład szczurów. To są komentarze właśnie pod postem na osiedlowej grupie Pomorzany. Coś jest na rzeczy?
No częściowo jest to prawda, no oczywiście, że to jest miejsce, to jest biotop, czyli tam będzie bardzo różnorodna zwierzyna, że tak powiem, mnóstwo owadów, mnóstwo drobnych gryzoni, nawet płazy gady się zdarzają, także tutaj musimy pod uwagę, tak samo no, chodzą między trawami, także polują w nocy jeże i inne zwierzęta, także tutaj no, możemy spotkać bardzo dużą różnorodność i musimy wypośrodkować, tu nie ma jednolitego, powiedzmy, jakiegoś jednego punktu widzenia, który byłby właściwy.
Jest kontrargument także na tym osiedlowym forum. Rozumiem, że ludzie nadal są w średniowieczu i myślą, że trawa powinna mieć 5 centymetrów. No, tu akurat myślę, że w średniowieczu miała wiele, wiele więcej. Ale tak naprawdę jest. Warto zastanowić się, jakie to ma skutki dla środowiska i zwierząt. No właśnie, bo taka wysoka trawa to wilgoć, a w tej trawie wilgotnej mogą żyć nie tylko te szkodliwe kleszcze,
tak,
komary,
ale
też pożyteczne owady, prawda?
Tak, tak, właśnie tu musimy pamiętać, że to jest biotop, tu jest bardzo duża różnorodność. Mnóstwo owadów żyje na takiej nawet niewielkiej powierzchni, tam się wydaje, że nie zamieszkana, tam naprawdę życie tętni nad ziemią, ale także i pod ziemią, bo są dżownice, są także inne owady, są formy dorosłe, są formy młodociane, są larwy, także tutaj no, musimy pamiętać właśnie o tej zwierzynie pożytecznej, która dla nas jest bardzo potrzebna. Tak samo te trawniki są rezerwuarem wody, no jednak jakbyśmy nie patrzyli, każda powierzchnia, która jest porośnięta jakąś roślinnością, jest tym rezerwuarem, czyli zatrzymuje nam tą wodę, której niestety w naszych miastach jest coraz mniej.
A generalnie, jeżeli chodzi o spółdzielnie Kolejarz i Pomorzany, to tam już jest wykoszone z wyjątkiem osiedla Wzgórze Hetmańskie i Ustronie, więc tam jeszcze nie jest wykoszone. No i teraz pytanie do pana, bo niektóre spółdzielnie, niektórzy administratorzy robią w ten sposób, że taki pas przy chodnikach czy przy jezdniach jest wykaszany, a dalej jest wysoka trawa. To dobry pomysł?
No, jest to jakiś pomysł na pewno. Przepisy tutaj dokładnie nie mówią, z tego co pamiętam, że jest obowiązkowe jakieś koszenie całych powierzchni. Ma być to utrzymane w estetyce, powiedzmy, jako takiej ogólnej. Czy tych koszeń będzie 2, czy 3, czy 5, czy 15, to już wszystko zależy po prostu od władz, czy od umów, jakie się zawiera z firmami, bo bardzo często takie usługi świadczą firmy ogrodnicze i one mają tam, powiedzmy, ileś koszeń w ciągu roku. Czy to będzie szybciej, czy w dłuższych odstępach czasu, to już zależy od firmy, od warunków pogodowych, czyli możliwości, kiedy tą trawę można kosić. Pamiętajmy, że no, ja mówię, musimy pamiętać, wypośrodkować. No to jest często, no nie są trawniki, to są właśnie takie bardziej przypominające łąki kwietne. I w tej chwili najnowsze trendy są w takim kierunku idą, żeby zamiast właśnie takich klasycznych trawników, które jak ktoś powiedział nawet w średniowieczu, one co prawda później troszkę powstały, te piękne trawniki w parkach, czy to francuskich, czy angielskich, takie właśnie wprowadzać łąki kwietne. To jest coś bliżej, powiedzmy, naturze. Coś, co nie musimy tyle razy kosić. Wystarczy jedno koszenie i te powierzchnie są bardzo ładne, estetyczne, ale także sprzyjają przyrodzie.
W Szczecinie na terenach miejskich te łąki kwietne są, pojawiają się. Co prawda po kilku latach zwykle jest tak, że tam się pojawia no, taka monokultura. Tak. Jednak te najbardziej takie silne kwiaty zostają, inne znikają. No ale efekt jest wspaniały, zwłaszcza w tych pierwszych latach. Ale nie widzę, żeby spółdzielnie mieszkaniowe, chyba że słuchacze mają inne doświadczenia, no jakoś hurmem obsadzały i tworzyły te łąki kwietne, ale wydawałoby się, że to jest krok w dobrą stronę, bo tam, gdzie można, te łąki kwietne by były, byłby pożytek dla owadów, dla pszczół chociażby, no i nie byłoby kosztów koszenia, prawda? Bo to koszenie to pewnie spora kwota w budżetach spółdzielni czy administratorów mieszkań.
No na pewno, te koszty są znaczne, a każdy próbuje się jakoś w sposób oszczędnie gospodarować. No tych koszeń trzeba czasem kilka łąka wykonać w ciągu roku. Natomiast łąka kwietna, jeżeli jest dobrze założona i przystosowana do danego warunku glebowego, bo tu musimy pamiętać, że mamy wiele różnych typów łąk kwietnych. Są to kwietne murawy, są to typowe kwietne łąki i one są przystosowane do różnych warunków. Tutaj trzeba naprawdę porządnie się przygotować, porządnie przygotować podłoże. Jeżeli to wszystko będzie dobrze spełnione i dobrze dobrane rośliny, skład gatunkowy, to taka łąka przez kilka, nawet kilkanaście lat będzie utrzymywała się sama w samym takim, powiedzmy, jak to określić, sama będzie się utrzymywała, nie będą wchodziły te rośliny, które tam by ją, powiedzmy, jakieś ograniczały te kwitnienie, czy psuły nam ten widok. Także no tutaj, jeżeli jest to dobrze założone, to naprawdę łąka kwietna jest bardzo fajnym pomysłem.
Czyli zanim zdecydujemy się kupić takie nasiona różnych kwiatów na łąkę kwietną, poczytajmy, sprawdźmy, tak, jaką dokładnie mamy glebę, jak to przygotować, żeby taka łąka latami nas cieszyła i żebyśmy po prostu mieli i radość, i zarazem mogli się właśnie tym radować. I pytanie jeszcze o...
Sprzyjamy przyrodzie dzięki tym właśnie też łąkom kwietnym.
I pytanie jeszcze o mieszanki traw, no bo mamy teraz coraz bardziej suchą aurę. Na szczęście tej jesieni, tej zimy minionej sporo popadało, a jednak teraz tych opadów już zaczyna powoli brakować. Czy są w naszym kraju dostępne mieszanki traw takie bardziej odporne na suszę? Ponieważ wiemy, że woda ta do podlewania ogrodów, bo taka jest wydzielona w wielu gminach, również jest droga, kosztowna, albo gminy likwidują taką wodę ze względu właśnie na koszty wody. Czy mamy takie mieszanki, które są bardziej odporne na suszę traw?
Tak, są takie mieszanki. Można w dobrych centrach, w sklepach ogrodniczych takie mieszanki dostać, czy przez internet nawet kupić. Tylko musimy pamiętać, że taka mieszanka nie jest tak efektowna jak ta mieszanka, na powiedzmy, boiskowa, czyli na taką piękną, soczystą zieleń. Jeżeli chcemy mieć piękny trawnik, taki, powiedzmy, angielski, no to musi być to mieszanka z klasycznych traw, która będzie tej wody potrzebowała sporo. Anglicy twierdzą, że samych zabiegów powinno się wykonać na takim trawniku ponad 300, czyli praktycznie co dzień powinniśmy jakiś zabieg wykonywać, ale to jest temat na inny, powiedzmy, rozmowę. Natomiast te mieszanki są też dostępne na te trawniki takie suche, na te murawy takie kserotermiczne. Jak najbardziej można takie dostać i to znacznie mniej wody wymaga.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz w artykule w Szczecinie.pl jest to przytaczane. Proponuje, aby wydzielić kilka obszarów na terenie osiedla, nie przylegających do budynków, które można by przeznaczyć na łąki kwietne i to jest krok w dobrą stronę. A jeszcze, bo tak kiedy jeżdżę po mieście i obserwuję, jak są wykaszane trawniki na przykład na tych powierzchniach pomiędzy jezdniami, często jest niestety tak, że są wycinane no, niemalże do gołej ziemi. Czy to dobrze, czy jednak lepiej by było, żeby ta trawa miała te 10 centymetrów, kiedy jest taki upał?
Generalnie jest taka zasada, że w okresach suszy przycinamy trawę o 1/3 wyżej niż normalnie. Czyli nie powinno się przycinać przy samej ziemi, to jest bardzo niekorzystne. Trawa dużo traci energii na odbudowanie tej części nadziemnej. No nie jest to taki dobry zabieg, ale też nie można nazywać to między jezdniami trawnikami. To są też jakieś murawy, to są jakieś powierzchnie porośnięte trawą, bo to na pewno nie jest trawnik. Także tu musimy pamiętać, że to jest całkiem co innego niż powiedzmy trawnik.
Pan jest zwolennikiem takiej trawy zielonej, jednorodnej, czy takiej bioróżnorodności, czyli trochę takiego nieutrzymanego dokładnie według standardów trawnika, jako takiego dzikiego obiektu. Można by to porównać z jednej strony do ogrodu francuskiego, takiego bardzo proporcjonalnego, zadbanego, albo do ogrodu angielskiego, takiego nieco, można powiedzieć kolokwialnie, roztrzepanego.
Tak, dokładnie. Znaczy ja z braku czasu jestem zwolennikiem naturalnego trawnika. No, w moim domu jest trawnik, gdzie rosną istokrotki, chwasty. Kosimy rzadko, także nam się to bardzo podoba i raczej jesteśmy w tym kierunku.
Dobrze mają górale na przykład, albo osoby, które mają zwierzęta, które jedzą trawę.
O, to jest bardzo dobre.
Świetna kosiarka, prawda? Jednocześnie tak, nawożenie z drugiej strony się odbywa.
Idealną taką kosiarką, tak jest. Jakbym dał radę w Szczecinie wprowadzić, żeby widział takie zwierzęta na trawnikach.
To byłaby atrakcja turystyczna, gdyby tak kozy na przykład na trawnikach były.
Czy powiedzmy nad morzem w Szczecinie, nie?
Nad morzem w Szczecinie to już w ogóle wały chrobrego, ręczniczek tak i idziemy. I jeszcze telefon w sprawie koszenia na Pomorzanach.
Witam, Bogdan z Pomorzan. Mam takie pytanko, czy moglibyście zadzwonić do magistratu, zapytać się, kiedy będą koszone trawy na Pomorzanach? Bo już trawa ma pół metra. Nie wiem, czy to tak ma być jak w tamtym roku, że będzie już ponad metr? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy. No tak, jeżeli chodzi o tereny magistrackie, czyli miejskie, sprawdzimy. Natomiast tak jak mówiłem, tutaj już spółdzielnia Kolejarz kończy to koszenie traw. A jest jeszcze jeden argument, panie doktorze, dotyczący trawy. No właśnie, trawa, która się rozwija, która kwitnie, to również pylenie, prawda? I niektórzy są na to uczuleni. Jak tutaj znaleźć ten złoty środek? Z jednej strony utrzymywać ten trawnik w miarę krótki, no nie 5, ale 10 centymetrów długości, a z drugiej strony no właśnie wyższy ze względu na zwierzęta, różne drobne owady i nie tylko gryzonie, a z trzeciej strony właśnie ci, którzy mają uczulenia.
Tak, to jest właśnie problem, bo tak samo przy łąkach kwietnych też mamy rośliny pylące, także no ten problem, no jest to dosyć istotny problem dla niektórych osób i trzeba by jakoś to wypośrodkować, znaleźć jakiś taki w miarę złoty środek, czy no trudno mi tu powiedzieć, bo każdy inaczej reaguje, jeżeli chodzi o te alergie, a to się coraz nasila, coraz więcej. I znowu to jest argument do koszenia traw, żeby trawy kosić, żeby właśnie były niższe i wtedy nie ma tego problemu z pyleniem.
No i jeszcze jedna kwestia, podlewanie trawników. Kiedy to najlepiej robić? Rano, wieczorem? No bo na pewno nie wtedy, kiedy, prawda, jest ostre słońce.
Tak. Znaczy generalnie rośliny powinniśmy podlewać wcześniej rano. Zasady, no społeczeństwo nasze podlewa wieczorem, stojąc wężem, tym sobie spokojnie lejąc wodę, wtedy już prawie ciśnienia pod, nie ma w naszych ranach, czy na działkach, czy przy ogrodach domowych. Natomiast podlewanie poranne znacznie większe, lepsze, z tego względu, że wieczorem jak podlewamy, to sprzyjamy rozwojowi chorób grzybowych. Zwiększa nam się wilgotność powierzchni, powiedzmy, tej, której mogą grzyby się rozwijać i nie jest to takie korzystne. Także jeżeli można, to starajmy się podlewać jak najwcześniej rano.
Skoro jest pan przy głosie, chcę zapytać, czy w tym roku miał pan takie sygnały o ćmie bukszpanowej, czy dużo się jej pojawiło?
Była już pierwsze objawy żerowania, tak. Już jeżeli ktoś ma bukszpany, to proszę sprawdzić. My już 2 tygodnie temu żeśmy pryskali, bo już przed tym takim silnym mrozem, czyli to ten, co wystąpił u nas takiego około 2 tygodni temu, już były pierwsze objawy żerowania, ale to była ta ćma, która przezimowała w postaci larw i ona już potrafiła się, wtedy było cieplutko, jej to sprzyjało i ona już wtedy żerowała. Także sprawdzajmy, bo już się pojawiają, a zaraz będzie na pewno następne pokolenie.
Ćma bukszpanowa jako wisienka na trawnikowym torcie.
Jeżeli komuś dostał bukszpan, bo tych bukszpanów mamy bardzo mało, coraz mniej.
O, no właśnie. Dziękuję bardzo. Pan dr Krzysztof Wraga, właściciel gospodarstwa ogrodniczego, ekspert naszej audycji Akademia Działkowca. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Dziękuję,
przypominamy
bardzo,
zielonym do góry, ale to oczywiście nie dla pana to przypomnienie. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do usłyszenia. 12.33, czas reakcji. Teraz będzie o butli gazowej.
Dzień dobry, moje nazwisko Wojtyś Mirosław. Zbliża się sezon letni, gdzie potrzebują mieć butle gazowe do kamperów, na łodzie motorowe, na jachty. W Szczecinie nigdzie nie przelewają, nie uzupełniają butli gazowych. Nawet z wymianą są problemy, a przy tym wymiana butli to jest sprawa sporna, bo tak jak ja mam nowiutkie butle atestowane, to mi ktoś wymieni na stare. I kiedyś było praktykowane to, że pan, który się tym zajmował, przelewał po prostu ten gaz do tych mniejszych butli. Bardzo proszę o ruszenie tego tematu, bo to jest temat gorący w tej chwili. Ludzie się szykują do wakacji, a w Szczecinie nie można uzyskać gazu propan-butanu do butli turystycznych. Dziękuję i pozdrawiam. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia.
My także życzymy dużo zdrowia i oczywiście bezpieczeństwa przy napełnianiu butli, o ile to będzie możliwe. Nie takie tematy ruszaliśmy, więc ten także ruszymy, obiecujemy w jednym z najbliższych wydań naszej audycji. Na pewno ten temat się pojawi. 12.34 to jest czas reakcji. Wracamy do wczorajszego tematu. Jak go zacząć dzisiaj? No tak, 1 300 000 wizyt u lekarzy, tyle mniej więcej rocznie się takich wizyt nie odbywa. No i jest to strata czasu, pieniędzy i generator frustracji lekarzy, dentystów, ale także pacjentów, bo są puste przebiegi, jest oczekiwanie na pacjentów, których nie ma. No i debata na temat, jak z tym problemem sobie poradzić, trwa. Wczoraj na naszej antenie wypowiadał się dr Michał Bulsa, przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Przypomnijmy jego wypowiedź.
Jesteśmy świadomi tego, że nasz system państwowy nie jest doskonały i niestety dochodzi do sytuacji, kiedy oczekiwanie na daną poradę jest wydłużone. Oczywiście należy poprawić i z tego, co wiem, podmioty lecznicze rozwijają narzędzia chociażby teleinformatyczne, które mają przypominać o danej wizycie, są wysyłane SMS-y, są tutaj możliwe jak gdyby tego typu działania. Natomiast to, co niestety musimy się też uderzyć w piersi jako społeczeństwo, że też z tym nieodwoływaniem wizyt bywa różnie i w tym momencie często pacjenci, którzy by chcieli mieć pilną wizytę, no to często jej nie mogą dostać, bo po prostu brakuje po prostu fizycznie miejsca. Jestem wielkim fanem wszelkich rozwiązań teleinformatycznych. W momencie, jeżeli byśmy mogli, załóżmy się, zalogować do jakiegoś portalu i po prostu kliknąć odwołuje, czy to nawet ktoś by nam mógł pomóc, jeżeli jesteśmy osobami starszymi, żeby ktoś z tego młodszego pokolenia mógł za nas to zrobić, to na pewno byłoby bardziej efektywne i w tym momencie powodowałoby, że te terminy nie byłyby sztucznie przetrzymywane.
I po tej wczorajszej wypowiedzi pana doktora Michała Bulsy rozdzwoniły się telefony. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Jestem pacjentem przychodni LuxMedu przy ulicy Mickiewicza. Chyba dzień przed umówioną wizytą ze szpitala na SMS-ie dostaję przypomnienie o wizycie. Jeśli rezygnujesz, przyślij. Nie, jeśli będziesz, to tak wystarczy, tylko nawet pisać nie trzeba umieć, bo tak albo nie każdy się nauczy. Poza tym proszę zauważyć, że w tej przychodni robiłem już chyba dwa razy wyniki i tam jest, czy oni badają krew i mocz, diagnosta jest z Mickiewicza, czy gdzieś wysyłają, ale proszę Państwa, dwa razy już mi oddzwoniono z laboratorium, że mój wynik krwi jest niedobry i powinienem się skontaktować z lekarzem. W związku z tym, że odpowiedziałem pani laborantce, że nie jest mi tak łatwo umówić się z lekarzem, z przychodnią, więc pani była tak uprzejma, że załatwiła mi od razu, bo powiedziała, że ten wynik jest niedobry, załatwiła mi wizytę u lekarza i oddzwoniła, o której mam się zgłosić. Także myślę, że nie wszędzie w służbie zdrowia jest źle. Dziękuję. Do widzenia.
Dzień dobry. Mam na imię Wiesław. Ja pamiętam, rok temu dostawałem powiadomienie SMS-em z Arkońskiej, czy to ze Zdunowa, czy ze Zdroi, z przychodni. I czy nie byłoby można powrócić do tych przypomnień, bo ja naprawdę miałem wizytę u kardiologa, dwie wizyty właściwie, bo jestem po zawale serca i tam miałem się leczyć, po prostu no zapomniałem, wiesz, leciało mi to z głowy. Bo ja mam tyle tych wizyt u specjalistów, że nawet po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego zapomnieć, a nawet jak gdzieś zapiszę, to te kartki gdzieś mi poginą, czy ja posprzątam i wyrzucę i zapomniałem i nie mogę się tam do nich dodzwonić. I w takim razie ja teraz muszę specjalnie jechać do Szczecina, do rejestracji, przełożyć wizytę na inny termin, jeśli jest to możliwe. Ale nie wiem, dlaczego nie można się dozwonić i nie wiem, dlaczego przestali powiadamiać SMS-em o wizycie do specjalisty. Do widzenia, miłego dnia.
Miłego dnia. Wydawać by się mogło, że nie powinni przestać powiadamiać SMS-em. Wręcz przeciwnie. Wszystkie przychodnie powinny rozsyłać SMS-y albo zastosować inne metody pozwalające pacjentom odwołać wizytę, a przychodni sprawdzić, czy pacjent na wizytę przyjdzie. Przy naszym telefonie pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści, gdy pacjent nie przyjdzie na wizytę, mają za tę wizytę płacone? Jak to wygląda?
Czy generalnie oczywiście realizowany jest kontrakt, bo nawet jeżeli któregoś dnia nie odbędą się jakieś wizyty, to łącznie kontrakt jest realizowany w większości poradni specjalistycznych choćby. Lekarz rodzinny no, jest finansowany kapitacyjnie, to znaczy otrzymuje stawkę kapitacyjną i to niezależnie od tego, ilu pacjentów danego dnia przyjmie, czy których odwiedzi w domach, jeżeli tego wymagają, otrzymuje taką samą kwotę. Natomiast faktem jest, że pacjenci różnych wizyt nie zgłaszają, rezygnacji z różnych wizyt i w poradniach specjalistycznych, i w pracowniach diagnostyki obrazowej, i nawet w zakresie fizjoterapii, na którą przecież tak długo czekamy, i nawet na operacje czasami nie przyjdą i nie uprzedzają o tym. Powody są bardzo różne. Wielu pacjentom udaje się dodzwonić i powiadomić o tym, że muszą zrezygnować z jakiegoś powodu. Mamy takie dane, które dotyczą choćby poradni, na przykład poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu w 2023 roku. O rezygnacji powiadomiło prawie 9400 pacjentów. Mówię tutaj o skali naszego województwa. Natomiast nie uprzedziło 17,5 tysiąca pacjentów. Czyli tyle wizyt się nie odbyło tych zaplanowanych w skali 2023 roku w naszym województwie. I tu oczywiście te liczby można by wymieniać, jest ich dużo. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia od 2020 roku wysyła do pacjentów powiadomienia, SMS-y. Oczywiście, jeżeli ktoś zostawił telefon, numer telefonu komórkowego i nie zmienił go w tak zwanym międzyczasie. W 2023 roku NFZ wysłał blisko 12 milionów SMS-ów z przypomnieniem o wizycie u specjalisty, o badaniu, czy też o leczeniu szpitalnym. No po to właśnie, żeby zmniejszyć tę liczbę wizyt, na które pacjenci się nie zgłaszają i nie odwołują ich. A tych w minionym roku, jak już pan wspomniał, było 1 300 000. Łącznie tych świadczeń, które rejestrujemy, bo nie wszystkie są w tym systemie świadczeń, które monitorujemy na bieżąco pod względem, wziąwszy pod uwagę numer PESEL pacjentów. To jest około 40 świadczeń, które są w taki sposób dokładny, szczegółowy monitorowane. Natomiast pozostałe, no niestety podejrzewam, że w przychodniach mogliby o wiele więcej powiedzieć lekarze, pani rejestratorki o tym, ilu pacjentów nie przychodzi na te wizyty i rzeczywiście powstaje wtedy zwyczajnie bałagan i dezorganizacja. Jeżeli lekarz może przyjąć jakiegoś pacjenta w stanie nagłym albo ma on uprawnienia do tego, żeby bez kolejności być przyjętym, to załatwia sprawę, ale jeżeli nie, no to wtedy rzeczywiście ta poradnia, którą no, obsługuje ileś osób, bo to organizacja jest cała pracy, jest no, w dużej części mniejszej, większej niewykorzystana faktycznie.
Pomijając tych pacjentów, którzy po prostu nie odwołują wizyt, bo nie, ale są ci, którzy nie mogą się dodzwonić, nie mogą przyjść z różnych względów do przychodni i osobiście odwołać takiej wizyty. Czy pani zdaniem te wszystkie podmioty ochrony zdrowia, które mają kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, robią za dużo czy za mało, czy to zależy, które właśnie, żeby umożliwić pacjentom odwoływanie wizyt? Czy może pani zarekomendować rozwiązania właśnie placówkom, które pozwoliłyby na to, że pacjenci mogliby dodzwonić się i skutecznie odwołać czy zgłosić po prostu to, że nie przyjdą na daną wizytę?
No, wiele podmiotów oczywiście ma takie systemy powiadamiania automatycznego, na przykład poprzez wysyłanie SMS-ów do swoich pacjentów z przypomnieniem o wizycie. I to jest jedna sprawa, ale ważne jest także, żeby pacjent rzeczywiście mógł się dodzwonić albo w inny sposób powiadomić o tym, że rezygnuje z wizyty, bo przecież przyczyny mogą być różne. Faktem jest, że te telefony, które podawane są w poradniach do rejestracji, służą także w ogóle komunikowaniu się między rejestracją a pacjentami. Więc często te telefony są rzeczywiście zajęte i trzeba dużej cierpliwości, żeby się dodzwonić i powiadomić o tym, że się nie przyjdzie. Więc Wielu świadczeniodawców uruchamia dodatkowe systemy, albo wstawiają adres mailowy, albo umożliwiają powiadamianie poprzez wysłanie SMS-a. Możliwości są różne. Tutaj niestety przepisy nie zobowiązują do wykorzystywania konkretnej albo w ogóle takich możliwości. Rzeczywiście mowa jest tylko o tym, żeby możliwa była komunikacja telefoniczna, jeżeli osobista oczywiście nie może się odbyć. I do tego są podmioty zobowiązane, żeby monitorować, czy pacjenci mogą się dodzwonić. Ale faktem jest, że wyodrębnienie takiego numeru telefonu czy innego sposobu komunikowania się, ale służącemu wyłącznie informowaniu o rezygnacji z wizyty, zabiegu, z innego świadczenia, żeby mogło się odbywać skutecznie. Bo pacjenci naprawdę chcą o tym często informować, bardzo. Są zaangażowani, rozumieją problem, wiedzą, że jeżeli nie przyjdą na wizytę, to kto inny może z tego zarezerwowanego czasu skorzystać. Mają tę świadomość odpowiedzialności wobec siebie, wobec innych, ale czasami rzeczywiście brakuje cierpliwości, determinacji, żeby się dodzwonić, w szczególności jeżeli to jest duży podmiot, duża rejestracja i tych telefonów po prostu jest tam mnóstwo. Wiadomo, że po drugiej stronie są także ograniczenia. Natomiast namawiamy ciągle świadczeniodawców, żeby korzystali z wszelkich możliwości, bo co pacjent to jakby inna możliwość. Jeden dodzwoni się, bo ma możliwość, bo ma czas. Inny, jeśli będzie mógł wysłać SMS, to na pewno będzie to skuteczne odwołanie, albo maila wysłać, to także jest bardzo dobre rozwiązanie. Więc są możliwości i zachęcamy świadczeniodawców, żeby ułatwiali pacjentom komunikowanie się z nimi.
My apelujemy do pacjentów, żeby wywierali nacisk na swoje przychodnie, czy to podstawowej opieki zdrowotnej, czy specjalistyczne, do których chodzą, żeby właśnie tworzyli lekarze, kierownicy takich placówek skuteczne systemy umożliwiające odwołanie wizyt, no bo wiemy, jak często trudno dodzwonić się do przychodni, zwłaszcza w godzinach tych przedpołudniowych, bo po południu już jest łatwiej, to też jest jakaś podpowiedź. A czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozważa w przyszłych latach, że warunkiem zawarcia kontraktu będzie również taki czytelny system zgłaszania, zapisywania się na wizytę i odwoływania tej wizyty? Czytelny i dostępny. Czy to jest w ogóle możliwe?
Ministerstwo Zdrowia opracowuje obecnie taki system komunikowania, myślę, że obopólnego, jeżeli chodzi o powiadamianie o świadczeniu i o ewentualnej rezygnacji ze świadczenia. No, w jakimś czasie pewnie się dowiemy o szczegółach, natomiast no, każda ze stron musi być także w to zaangażowana organizacyjnie i finansowo również.
Dziękuję bardzo za rozmowę. No, czekamy oczywiście na komentarze naszych słuchaczy, a gościem naszym była pani Małgorzata Koszur, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Dziękuję
bardzo.
Dobrego. Pozdrawiam.
Do usłyszenia. 12:46 i zmieniamy temat. Zapraszam na stronę audycji Czas Reakcji. Zakładka na stronie Radia Szczecin, audycję Czas Reakcji. I tutaj taki mem. Rok 2022. Pan pije z plastikowej butelki jakiś napój, no i nic mu nie przeszkadza w tym piciu, prosto z butelki. Natomiast rok 2024, a dokładnie można by dodać 1 lipca, tutaj już jest problem, bo nakrętka z tej butelki przytwierdzona na zicher, można z niemiecka powiedzieć, do butelki powoduje, że panu z nosa robi się taki przy piciu świński ryjek. No właśnie, no niby śmieszne, ale z drugiej strony poważne, bo okazuje się, że od 1 lipca 2024 roku w Polsce wszelkie nakrętki plastikowe będą musiały być i już są w wielu napojach fabrycznie zamocowane do opakowań napojów takich jak butelki, tubki czy kartony. Zobowiązanie to wynika z unijnej dyrektywy SUP. No i o tej dyrektywie i o tym pomyśle, który już właściwie jest w realizacji, będę rozmawiał z naszą gościnią. Jest nią pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy to dobre rozwiązanie, przytwierdzanie nakrętek do butelek i po co to właściwie jest?
Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jedno z wielu rozwiązań, które przynosi tak zwana dyrektywa plastikowa. To jest rozwiązanie, które przede wszystkim ma przynieść takie skutki ekologiczne, ale też ekonomiczne, ponieważ Unia Europejska przeprowadziła badania na plażach i zauważyła w morzach i oceanach i zauważyła, że jest ogromne zanieczyszczenie plastikiem, tym plastikiem, który doprowadza do śmierci zwierząt morskich między innymi, ten plastikiem, który uwalnia się do wody i potem my go spożywamy w postaci bardzo małych drobinek. No i okazało się, że no właśnie jednym z tych takich bardzo mocno zanieczyszczających elementów są między innymi właśnie te zakrętki plastikowe, które są przytwierdzane do butelek czy do kartonów. No i okazuje się, że jest na to sposób bardzo prosty. Po prostu trzeba te nakrętki zamocować w taki sposób na tej butelce czy kartonie, żeby te nakrętki nam nie uciekały.
Sposób jest bardzo prosty, wejdę pani w słowo, ale bardzo drogi, bo jeden z wielkich producentów mleka, duży gracz na tym rynku w Polsce, stwierdza tak, na zintegrowaną nakrętkę, czyli to jest właśnie tak, do której butelka jest, nakrętka przyczepiona do butelki bardzo mocno, na zintegrowaną nakrętkę wydaliśmy już 30 milionów złotych. Musieliśmy zmodernizować maszyny. Niektóre trzeba było wymienić całkowicie. Może zamierzenie jest słuszne, ale nikt skutecznie nie wytłumaczył założeń tej regulacji, mówił Tadeusz Mleczkowski, prezes Mlekpolu. Co pani na
to? No tak, ale to są, ja widziałam ten wywiad, tylko że pan prezes łączy dwa wątki, takie bym powiedziała, które nie są połączone. Z jednej strony mówi, że to są wysokie koszty, a z drugiej strony mówi, że okej, ale nikt tego ludziom nie wytłumaczył, przerzucając trochę jakby problem po stronie konsumenta. Ja bym powiedziała tak, koszty finansowe, tak, ale tutaj pan prezes nie patrzy na koszty środowiskowe, czyli właśnie to, że ktoś musi to posprzątać, to co nie zostanie rzeczywiście właściwie zabrane, że to właśnie powoduje śmierć zwierząt, że są takie dane mówiące o tym, że my w różnych, pijąc różną wodę, spożywając różne produkty, zjadamy tygodniowo wielkość karty kredytowej plastikowej, tak? O tym już się nie myśli, a tak naprawdę żyjemy w czasach, kiedy właśnie musimy wyjść poza te czysto finansowe, poza tą czysto finansową sferę i popatrzeć również na kwestie środowiskowe i na kwestie zdrowotne, bo jeżeli te drobinki plastiku, nanoplastik, mikroplastik mamy już we własnej krwi, to znaczy, że no nie dzieje się dobrze. I tak bym jeszcze tutaj dodała w sumie, że no właśnie, ja dużo mówię o środowisku, no bo też reprezentuję organizację, która o te kwestie środowiskowe walczy, ale bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się kwestiami recyklingu, właśnie mówi, że dzisiaj z uwagi na to, że te zakrętki mają bardzo mały rozmiar, one trafiają do tak zwanej drobnej frakcji i tak naprawdę nie są odzyskiwane, nie są przetwarzane, nie trafiają do recyklingu, idą po prostu do spalenia, są rozdrabniane i idą do spalenia, a to jest wartościowy, cenny materiał, bo taka zakrętka to jest, może czasem być nawet 5% jakby masy takiego opakowania, więc tak naprawdę jeżeli my mamy tak coraz wyższe poziomy do spełnienia recyklingu jako kraj, płacimy kary bardzo duże, wielomiliardowe kary za to, że nie poddajemy wystarczającej ilości no właśnie tworzyw sztucznych recyklingowi, no to musimy myśleć tak naprawdę o wszystkim, z czym te przepisy są związane. Między innymi właśnie nawet z takimi drobnymi elementami, jak te plastikowe zakrętki.
Ale jest jeszcze jeden argument przeciwko tym przepisom, które i tak już wejdą w życie 1 lipca. Mianowicie Szymon Dziak-Czekan ze Stowarzyszenia Polski Recykling mówi, zbieranie nakrętek było nauką selektywnej zbiórki u źródła, a po drugie fundacje mogły na tym nieco zarobić. I rzeczywiście, te zbiórki nakrętek jeszcze teraz można w wielu miejscach zobaczyć za taki kilogram nakrętek, bo to jest cenny surowiec, jest od 40 do złotówki za kilogram, od 40 groszy do złotówki. No i rzeczywiście te zbiórki stracą niestety sens.
Wie pan co, ja też sobie to sprawdziłam, jakby ile tych nakrętek trzeba zebrać, żeby dostać taki wózek. I z tych wyliczeń wynikało, tak. że to jest kilkanaście milionów sztuk. Więc jakby to, że ktoś zbiera, rzeczywiście są takie bardzo często pojemniki serca ustawione i tam rzeczywiście zbiera się te nakrętki, ale to nie jest tak, że zbierzemy jedno serduszko i dzięki temu już będziemy mieli wózek. Naprawdę to są miliony sztuk tych nakrętek, które potem rzeczywiście mogłyby być ze sprzedaży pieniądze przeznaczone na te wózki. Myślę, że dzisiaj są już lepsze sposoby zbiórek, chociażby finansowania takich rzeczy. A jeżeli ktoś zastanawiałby się, co z tymi pojemnikami zrobić, bo tych rzeczywiście jest dużo, to ja pamiętam właśnie taką rozmowę, ja tego nie wymyśliłam, ale spodobał mi się pomysł, żeby na przykład elektroodpady zbierać teraz do tych pojemników, tak żeby rzeczywiście one dalej mogły żyć i być wykorzystywane.
Piotr Szewczyk mówi ostro, to jest zastępca dyrektora Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, że zbieranie nakrętek to ekościema i wprowadzenie chaosu informacyjnego, a mówi o tym, że to i tak niewielki procent tych nakrętek był zbierany, a w gruncie rzeczy traciliśmy pozostałą odkręconą część, która, tak jak pani mówiła na początku audycji, no wala się gdzieś po plażach, nad rzekami z butelkami, ale i bez butelek, prawda? Bo to różnie
pełna
z tym
zgoda.
Bywa. No właśnie.
Z panem Szewczykiem w pełni się tutaj zgadzam.
No tak, ale teraz czy rzeczywiście te zakłady recyklingu, odzyskiwania odpadów mają takie technologie, które pozwolą oddzielić butelkę od korka już właśnie w takich zakładach, bo wiemy, że są to inne rodzaje tworzyw sztucznych i tak jak mówiliśmy, to ta nakrętka jest cenniejszym materiałem nawet często niż sama butelka.
To zależy rzeczywiście, z czego wykonana jest butelka, natomiast jak najbardziej są technologie, które pozwalają to rozdzielić i w przypadku butelki, i w przypadku kartonu. Więc tutaj nie musimy się martwić, że nagle okaże się, że nie ma takiej technologii. Tutaj akurat technologicznie jesteśmy bardzo okej z tym tematem.
No i już na zakończenie, dlatego że gorące dni przed nami, nie wiem jak w Krakowie, u pani, bo pani z Krakowa, prawda?
Tak jest, 18 stopni, lekki wiatr.
No właśnie, ale opadów ma nie być, a u nas coraz cieplej. No i w związku z tym pytanie, jaka butelka na wodę, jaką butelkę przy sobie mieć na wodę? Plastikową, szklaną, metalową, co pani poleca?
Wielorazową.
Wielorazową.
Na pewno wielorazową. Ja najczęściej korzystam z butelki stalowej. Raczej nie używam takich klasycznych petowych butelek, które na przykład ktoś kupił wodę mineralną i ja ją będę używać wielokrotnie, bo tam jest duża szansa na to, że ten plastik będzie się uwalniał, więc ja jestem zwolenniczką wielorazowych, stalowych butelek, takich, które mamy na całe życie i oczywiście korzystania z wody z kranu.
No to o tym pamiętajmy już na zakończenie. Tak z roku na rok nasza Polska staje się czystsza, czy też nie?
Ja bym sobie życzyła, żeby tak było. Jeżeli rzeczywiście będziemy realizować te wszystkie cele, które mamy przed sobą jako członek Unii Europejskiej, jako Polska, to mam taką nadzieję, że te kolejne przepisy właśnie będą powodować, że ten nasz kraj będzie coraz czystszy. My tak samo przecież cały czas rozmawiamy też o systemie kaucyjnym, który też ma zmniejszyć zaśmiecenie w lasach czy na drogach. Więc generalnie mam taką nadzieję, że tak się będzie właśnie działo.
Pani Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Od 1 lipca, przypomnę, 2024 w Polsce wszelkie nakrętki plastikowe muszą być fabrycznie zamocowane do opakowań napojów. Są memy, ale to jest problem poważny. Dziękujemy za dziś. Mariusz Tałajkowski, Janusz Wilczyński, Sławek Orlik, oczywiście jak zwykle, nasza opoka. No i zapraszamy na jutro po godzinie 12. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.